Księga Izajasza, 40 rozdział od 28 wiersza. Czytamy Księgę Izajasza, 40 rozdział od 28 wiersza. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustawają. To, co będzie dzisiaj takim szczególnym fragmentem, taką szczególną myślą, nad którą chciałbym się pochylić, to jest: lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Lecz ci, którzy ufają Panu. Ja chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże jest cudowne. Jest cudowne i to, co kryje się w Bożym Słowie, jest rzeczą, którą nie idzie wyrazić. Ja bym chciał raz jeszcze powiedzieć, że ja dziękuję, że 5 wieków temu w Niemczech pojawił się człowiek, który wymyślił dróg. Chcę powiedzieć, że to dla nas ma kapitalne znaczenie, dlatego że dzisiaj możemy czytać Biblię w domu i ona niesie za sobą ogromne, ogromne, ogromne błogosławieństwo. Na początku roku zadzwonił do mnie przewodniczący świadków i jak co roku oni mają w swojej sali królestwa taki napis i co roku jest inny z Biblii i zawsze im zmieniam i oni przez cały rok mają jakiś werset i ten werset im towarzyszy. I w tym roku tak samo przyszli i podali mi werset i tam było przetłumaczone w ten sposób: kto ufa Jehowie, zdobędzie moc. No i napisałem im to i potem otworzyłem Biblię i zacząłem czytać ten fragment, to tłumaczenie i szukać w innych tłumaczeniach i analizować ten wiersz jeden i się zastanawiać. Na przykład są takie tłumaczenia, w których jest napisane: ci, którzy oczekują na Pana, nabierają sił i wzbijają się jak orły. I przy tej okazji odkryłem ciekawe rzeczy. W tym jednym wierszu niezwykle ciekawe rzeczy. Niezwykle ciekawe rzeczy. Ale też chciałbym powiedzieć, że dobrym zwyczajem było i mam nadzieję, że jest to, że gdy głosimy Boże Słowo, to przynajmniej tak było w przeszłości, że gdy mówimy kazanie na początku roku, to ono ma być takim przesłaniem na cały rok. Oczywiście pastor to robi, ale też każdy, który zwiastuje Boże Słowo. Ja w tym roku zwiastuję Boże Słowo pierwszy raz. To jest moje pierwsze zwiastowanie i chciałbym, ażeby w tym zwiastowaniu było coś takiego jak przesłanie na ten rok z mojego punktu widzenia, z moich myśli, z mojego serca. Chciałbym, żeby to było zwiastowanie, które będzie błogosławieństwem dla was, które chciałbym, żeby towarzyszyło wam przez cały rok. I chciałbym tutaj użyć właśnie tego fragmentu Bożego Słowa z Księgi Izajasza. I po pierwsze, chcę powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że ludzie mają wiele różnych problemów. Ale nad jednym chciałbym się dzisiaj pochylić. to jest brak zaufania. Oto żyjemy już w takim społeczeństwie, żyjemy w takim świecie, że dzisiaj ludzie stracili zaufanie do wszystkich. Dziś jest ogromny problem, ażeby komuś zaufać. Dziś już mężowie nie ufają żonom, żony nie ufają mężom, dzieci nie ufają rodzicom, rodzice nie ufają dzieciom. Dziś już ludzie nie ufają politykom, pracodawcom, ba, dziś już ludzie nie ufają Kościołowi, dziś już ludzie nie ufają duchownym. Znikli wszyscy, którzy jeszcze kiedyś w oczach ludzi mieli autorytet. Znikli wszyscy, w oczach których byli, znikli wszyscy ci, do których przynajmniej część ludzi miała zaufanie. Stało się też dlatego tak, że niektórzy ludzie powierzyli innym swoje tajemnice. Powierzyli swoje najskrytsze rzeczy, głębokie tajemnice. Jeżeli to były rzeczy, które nie są jakieś złe, to jeszcze gdy wyjdą na jaw, to nie ma problemu. Ale czasami to były rzeczy bardzo wstydliwe, rzeczy bardzo osobiste, rzeczy, które trudno jest powiedzieć. A jednak byli ludzie, którzy zdecydowali się komuś o tych rzeczach powiedzieć. Może dlatego, że przeszkadzały im w swoim życiu. Po prostu chcieli pomocy, chcieli coś z tym zrobić. Chcieli komuś o tym opowiedzieć, żeby ktoś im pomógł. I nagle ci ludzie zawiedli ich. Raz, że nie pomogli, a po drugie jeszcze powiedzieli innym. I nagle coś, co było dla kogoś tajemnicą, nagle stało się jawne. Ludzie z tego powodu popadali w depresję. Ludzie z tego powodu zamknęli się. Wczoraj przeczytałem, że 8 milionów ludzi w Anglii, bo to są najnowsze badania, żyje w samotności. Między innymi z tego powodu, choć powodów jest jeszcze wiele innych. To nie tylko to, o czym teraz mówię, ale 8 milionów ludzi, nie wiem, ile Anglia ma, chyba około 80 milionów, 8 milionów, 10% społeczeństwa żyje w samotności i badania pokazują, że ludzie, którzy żyją w samotności, to ma wpływ na ich duchową kondycję, ale także na cielesne życie ma wpływ, ich samotność. I naukowcy stwierdzili, że to tak samo szkodzi, jak człowiekowi, który dziennie wypala 15 papierosów. I tylko wydawałoby się jeden problem, samotność, a powodem może być to, że ludzie właśnie zamknęli się. Nie ma z kim porozmawiać. Jest problem, ale nie ma z kim porozmawiać. Ja dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi i kiedy zwiastuję im Ewangelię, to trudno mi jest się przebić ze słowem, bo ludzie już nie mają zaufania do Kościoła. Już ludzie dzisiaj nie mają zaufania do Kościoła. I cokolwiek bym im nie powiedział, to mają dziesiątki powodów i zaczynają jak z rękawa sypać. I mówią, jak mógł tak powiedzieć, jak mógł tak uczynić. Przecież to jest ksiądz, to jest pastor, to jest ktoś, kto powinien świecić przykładem i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę... Kazanie, jednego kazania by nie starczyło, żeby omówić ten problem. Ja tylko chcę zaznaczyć, że ludzie mają problem. I teraz, gdy są w takim stanie, przenoszą to na zaufanie do Boga. Bo dlatego, że żyją w przekonaniu, że już nikomu nie można ufać. Bo jeżeli człowiekowi nie można ufać, jeżeli Kościołowi już nie można ufać, to jak można Bogu zaufać? sprowadzają to do jednego poziomu, choć to nie jest prawda, ale w tym wszystkim są przez diabła oszukani. A jeszcze, gdy spojrzą na swoje życie i gdy zaczną swoje życie rozpatrywać, i oto widzą taką konkluzję. Wiele lat chodzę do kościoła. W moim życiu mam wiele problemów i wiele nierozwiązanych spraw. I już wiele lat modlę się do Boga i nic w tej kwestii się nie zmieniło. Mimo wszystko, że idę do kościoła i słyszę, że Bóg ma moc, że Bóg może uzdrowić, że Bóg może uwolnić, że Bóg może rozwiązać problem, ale patrzę na swoje życie i nic się nie zmieniło. I to wszystko razem powoduje to, że wielu ludziom dzisiaj także wszechmogącemu Bogu jest trudno zaufać. Trudno jest zaufać, że coś może w życiu się zmienić. Tragiczny moment jest, kiedy ludzie, kiedy rodziny, kiedy dzieci patrzą na swój dom i ze swojego domu, patrząc na ojca, wynoszą taki obraz, że skoro nie mogę ufać mojemu cielesnemu ojcu, to nie jestem w stanie zaufać temu w niebie, który jest daleko, którego nie widzę. Nie jestem w stanie. Kiedy moja wnuczka kiedyś przyszła do nas, do góry, do domu, i pierwsze słowo, które usłyszałem z jej ust, to było tata. I od tego dnia modlę się do Boga, żeby w jej życiu nie zdarzyło się coś takiego, żeby patrząc na swojego tatę, kiedyś w życiu nie straciła wiary i zaufania do Boga. Modlę się o to. Dlatego, że w ten sposób wiele ludzi zostało skrzywdzonych i oni przyszli do kościoła. I dziś z nim jest ogromny problem. Ale otwieramy Biblię i tam jest napisane, że ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Że ci, którzy ufają Panu, ci, którzy ufają Bogu, ci, którzy ufają Jezusowi, nabierają nowych sił i wznoszą się do góry na skrzydłach jak orły. Ci, którzy ufają Bogu. Chcę powiedzieć, że jest taka historia w Biblii. Jak naród izraelski wychodzi z Egiptu i zmierza do ziemi obiecanej. I nagle stoją przed Morzem Czerwonym. I z jednej strony ścigające ich wojsko, a z drugiej strony morze. Sytuacja bez wyjścia. I tak dzisiaj wielu ludzi zostało złapanych z powodu diabła w taką pułapkę. To, o czym teraz mówiłem, to jest obraz i wiele innych rzeczy, które właśnie powodują coś takiego, że stoją nad morzem. I co teraz zrobić? Dał mi Bóg łaskę i nad tym morzem w zeszłym roku stałem. I żeśmy rozmawiali i mówimy, kiedyś przez to morze przechodził Izrael. Na brzegu stałem tego morza i mówię, to właśnie nad tym morzem działo się jeden z największych cudów w historii Izraela. Nagle doszli do morza i przez to morze przeszli suchą nogą. I to jest moment, że każdy w życiu ma takie swoje czerwone morze, że jest ścigany przez nieprzyjaciela. Jest ścigany przez grzechy, jest ścigany przez smutek, jest ścigany przez żal, przez nieprzebaczenie, jest ścigany przez wiele złych rzeczy w swoim życiu, które jak demony śnią się po nocach, nie dają spokoju. Każdy ma takie czerwone morze i nagle staje i mówi, nie ma wyjścia, nic już się nie da zrobić. Ale moi drodzy, trzeba komuś wreszcie zaufać. Trzeba wreszcie komuś zaufać. Trzeba wreszcie komuś zaufać. I Biblia mówi, Izajasz mówi, że gdy zaufamy Bogu, to wzniesiemy się do gór jak orły. To, co było przedmiotem mojego studiowania tego fragmentu Bożego Słowa, to to, dlaczego prorok napisał, że ci, którzy ufają Bogu, wznoszą się na skrzydłach jak orły. Na przykład, dlaczego nie bociany albo wróble, o których Biblia też mówi, albo inne jakieś ptaki, tylko orły. Dlaczego orły? Otóż jest powód. I tych powodów jest kilka, ale ja nie mam czasu. Mam nadzieję, że trzy je przedstawię. Po pierwsze, orzeł bardzo wysoko wzbija się w górę. Tutaj niedawno mówił o tym przy zwiastowaniu Słowa Bożego. Wojtek mówił też fragment właśnie, że orzeł wznosi się do góry i nagle wszystkie problemy znikają, stają się małe, stają się jak małe. I gdy poczytałem o orłach, jak myślicie, jak wysoko jest w stanie orzeł wzbić się w górę? O, wysoko. Wysoko. 3000, 5000. Wiecie, że są ptaki, które są w stanie wznieść się 10 tysięcy metrów? To samolotem, jak leciałem, to 10 tysięcy metrów. Tak wysoko są niektóre ptaki gotowe, znaczy tak wysoko są w stanie wznieść się. 10 tysięcy metrów. Tam jest temperatura minus 50 stopni. Najwyżej ptaki znoszą się 11 tysięcy i coś, to chyba są kondory. To są to ptaki, które najwyżej są w stanie się wznieść. Otóż, gdy zaufasz Jezusowi, powiesz Mu wszystkie swoje problemy i On jest w stanie to wszystko zdjąć z twojego życia i nagle poczujesz się wolny jak orzeł, wzniesie się w górę. Orły to są ptaki, które kochają wolność. Ktoś mówi, jak jesteś wolny, to tak jak orzeł, wznosi się w górę i tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa, tam nikt nie zrobi ci krzywdy. Na czym polega zaufanie? Kiedyś przyszedł Eliasz do góry, schował się w jaskini i były grzmoty, były błyskawice, były trzęsienia ziemi. I nagle pojawił się cichy szept, przyszedł Bóg do sługi swojego, ażeby z nim porozmawiać. I ja chcę powiedzieć, żebyś miał w swoim życiu takie momenty, gdy jest ci źle, gdy jest ci trudno, gdy masz problem, gdy pojawiły się w twoim życiu różne warownie. Mówimy od czasu do czasu na temat warowni. One robią największe spustoszenie. Troszkę za chwilę wrócę do warowni, do pewnej myśli dotyczącej warowni. Ale chcę powiedzieć, że człowiek powinien to wszystko, co jest w jego życiu, pewnego dnia zaufać Jezusowi i wszystko Mu powiedzieć. Ja chciałbym wrócić do warowni tylko z jednego powodu. Bo to, co niszczy człowieka, to wszystkie grzechy człowieka, wszystkie nieprawości człowieka, wszystkie upadki człowieka, wszystkie słabości człowieka, to, z czym człowiek nie radzi sobie, to, co sprawia, że przez wiele lat rzeczy wracają wciąż i wracają, co wydaje się, że człowiek uwolnił się od tego, nagle okazuje się, że to znowuż wraca. I to wraca tyle razy, że człowiek już jest tym zmęczony i po którymś momencie już nie ma odwagi o tym z Bogiem mówić. Bo sobie myśli, no co Bóg o mnie pomyśli? Już raz obiecałem, drugi raz, trzeci raz, że skończę z tym, że już to się nie powtórzy, że już będę zwycięzcą, a nagle znowuż to samo. To jest jeden rodzaj problemów, o których potem trudno jest ludziom z Bogiem o tym rozmawiać, bo zostają przez diabła oszukani, że Bóg już nie jest gotowy słuchać, że już się pogniewał na człowieka, że już zrezygnował z człowieka. Diabeł robi taki obraz w człowieku, że no widzisz, jak może Bóg ciebie kochać, tyle razy go zawiodłeś, już skończył z tobą. Bóg owszem jest cierpliwy, Bóg owszem jest cierpliwy, ale ty już zrobiłeś o jeden raz za dużo. Już nie ma dla ciebie łaski. Wielu ludzi złapało się w tą pułapkę. Ale jeszcze chwilę dotyczące warowni. Ja chciałbym powiedzieć, że warownia w umyśle jest gorsza niż popełniony grzech. Dlatego, że warownia to jest coś takiego, wiecie co to jest warownia, to jest inny temat, ale to jest coś, co pojawi się w twoim życiu i niszczy twoje duchowe życie. Na przykład taką warownią może być nieprzebaczenie, taką warownią może być jakakolwiek myśl skierowana przeciwko komuś. Cokolwiek jest, pojawi się w człowieku, przeciwko drugiemu człowiekowi i to jest w umyśle, to staje się warownią. Dlaczego te warownie są ważne, żeby je zniszczyć? Ja chcę powiedzieć taką prawdę Bożego Słowa. Diabeł wcale nie potrzebuje nawet twojego ciała. Nawet nie musi dotykać twojego ciała chorobami, nałogami, grzechami i innymi rzeczami. Wystarczy mu warownia w umyśle. W umyśle mu wystarczy. Dlatego, że przez umysł i tak będzie kontrolował i zniewalał całe twoje ciało. Przez umysł. Ci, którzy mają jakiekolwiek grzechy, przyjdą do Jezusa i pokutują, o wiele szybciej z tego są wyzwoleni, niż rozwalić w umyśle warownię. I gdy człowiek ma taką warownię, poprzez różne sytuacje, które zdarzyły się, najczęściej te tragiczne, i przechowuje je w umyśle, one potrafią człowieka zniewolić. Albo jest też taki rodzaj warowni, że ktoś ciebie skrzywdzi i ty masz rację. Ty wiesz, że ty masz rację, że ktoś rzeczywiście źle postąpił. I wiecie, że z tego powodu może powstać warownia polegająca na tym, a dlaczego ja mam uznać? Przecież ja jestem niewinny. To on albo ona popełniła coś złego, to ona zgrzeszyła. Ja jestem w porządku. I przechowywanie to w umyśle tworzy warownię, która zniszczy duchowe życie. I wiele, wiele innych rzeczy. To jest... Ja tylko chciałbym pokazać pewne rzeczy, które dotykają człowieka, które są trudne, które niszczą dzisiaj ludzi i nie ma w nich duchowego wzrostu i oni nigdy nie wznoszą się jak orły do góry, do nieba, do Boga, dlatego że to wszystko ściąga ich do ziemi. Są przygnębieni, smutni, zniewoleni, nie mają radości, pokoju, nie są szczęśliwi, nie są zadowoleni. Chodzi o to, żeby był taki moment, tak jak wtedy Bóg rozmawiał z Eliaszem. Przyszedł do niego Bóg i mówi tak, co tu robisz? A Eliasz pełen goryczy, niektórzy mówią, że wpadł w depresję, pełen strachu, zaczyna z Bogiem rozmawiać. I chodzi o to, żeby był taki moment w twoim życiu. I tak Eliasz, gdy przyjdziesz do Boga, to on powie, jaki masz problem? Jak śpiewamy w takiej pieśni, co porusza twoje serce? Jeżeli zdecydujesz się powiedzieć wszystko, wszystko, czasami mówimy tak jak na spowiedzi, wszystko, problem po problemie, każda jedna rzecz, która dotyka ciebie, która niszczy ciebie, z którą nie radzisz sobie, z którą przez lata sobie nie radzisz, ty zaufasz Jezusowi i mu o tym powiesz. To wiesz, co ci powie? Powie, dziecko moje, ja 2000 lat temu byłem na tej ziemi właśnie z powodu tych twoich problemów. To, co mi teraz powiedziałeś, to ja z tego powodu byłem na tej ziemi. Ja wziąłem krzyż i Via Dolorosa, tą drogą szedłem w Izraelu. Szedłem. I to wszystko zaniosłem na krzyż. Ja byłem na tej ziemi. Właśnie z twojego powodu, drogie dziecko. Żeby cię z tego uwolnić, żeby cię z tego uzdrowić. żeby sprawić, że to wszystko raz na zawsze zniknie, że to zostanie usunięte, żebyś był wolnym człowiekiem. Bóg nigdy człowieka nie oskarżał. Bóg nigdy człowieka nie oskarżał. To diabeł zawsze człowieka oskarżał. To diabeł zawsze człowieka oszukiwał. A tak na marginesie, żyjemy w społeczeństwie, które jest manipulowane i oszukiwane. W Izraelu byłem świadkiem tego. Jesteśmy na Starym Mieście. 100 ludzi zgromadzonych, młodych Arabów. Stoimy gdzieś tak z 30 metrów od tego tłumu. Jakaś kobieta, młoda dziewczyna, drze się przez megafon, zagrzewa lub do tych Arabów, a oni skaldują jakieś coś mówią, krzyczą. Ona drze się, oni powtarzają za nią. Robi się tłum, robi się zbiegowisko. Stoimy, patrzymy, co się dzieje. I w końcu mówię do Miecia, słuchaj, ty umiesz angielski, podejdź. A z boku stoją żołnierze, gotowi z bronią i czekają na sytuację, co się zdarzy. Mówię, zapytaj się tych żołnierzy, o co im chodzi? Bo krzyczą coś po arabsku, nie rozumiemy tego. Mieczu się ich pyta, a oni mówią, oni krzyczą, bo chcą naszej ziemi. Chcą zabrać naszą ziemię. I już stoi arabska telewizja, już są wywiady. I zmanipulowana rzecz idzie na świat, że Arabowie są niepokojeni, że im się krzywda dzieje. A tymczasem 100 ludzi tylko krzyczy i nic więcej. Ale w świat idzie informacja, że w Izraelu, w Jerozolimie są zamieszki. No przecież jestem w Izraelu, dostaję SMS-a. Bracie, nie pogniewaj się. Jedno słowo tylko. Żyjesz? Świat jest zmanipulowany. Świat jest zmanipulowany. Spotkaliśmy człowieka, spotkaliśmy pisarkę włoskę, pisarka, która była pisarką i dziennikarką i przyjechała do Izraela napisać książkę. I spotkała się z Mieciem. I rozmawiają i w pewnym momencie ona mówi, skąd jesteś? A on mówi, z Polski. A ona mówi, z Polski? W Polsce jest nazizm. A Mieciu? Patriota? Jak, mówi, ja na nią? Jaki nazizm, mówi? Przecież oglądała tylko telewizję, że w 11 po prostu szedł tłum i tam było parę wariatów. Popatrzcie, poszła w świat informacja, że w Polsce jest nazizm. Wiecie, co jest tragiczne? To jest pisarka i dziennikarka. To są ludzie, to nie jest jakaś zwykła kobieta ze wsi, która nic nie rozumie, z całym szacunkiem do wsi. Nie chodzi mi, żeby ludzi ze wsi obrażać, która nic nie wie. To jest pisarka i dziennikarka, która kształtuje w danym kraju opinię publiczną. To, co ona powie, jest miarodajne, jest autorytatywne. I ona, nie głupia kobieta, pisarka i dziennikarka, ona uważa, że w Polsce jest nazizm. Mieczu spotkał profesora i powiedział do niego, 90% informacji o Izraelu w świecie jest kłamstwem. 70% informacji w świecie o Polsce, mówił ten profesor na uniwersytecie, rozmawiał z Mieciem, jest kłamstwem. To nie tylko dotyczy rzeczy po prostu politycznych, tego wszystkiego, co dzieje się między narodami. Diabeł oszukuje także ludzi w Kościele. Ludzie w Kościele zostali przez diabła zmanipulowani. Problem stał się. Ogromny problem się stał. Wszystko to trzeba powiedzieć Jezusowi i uwolni to człowieka. I to jest możliwe tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. O co chodzi? Chodzi o to, żeby te wszystkie grzechy, tak jak ci Izraelici stali nad brzegiem, wydawałoby się, że już nic się nie da zrobić. Chciałbym, żebyś oglądał w swoim życiu dzień. Mam nadzieję, że tak było, a jeżeli nie było, to żeby tak się stało, żebyś oglądał, jak w Twoim Czerwonym Morzu te wszystkie rzeczy giną, jak to wojsko. Kiedy zalewają fale tego morza, te wszystkie Twoje rzeczy, które niszczą, a które Ciebie niszczą, a powiedziałeś Jezusowi, zaufałeś Jemu, uwierzyłeś Jemu, otworzyłeś się przed Nim, to z powodu zaufania otworzyłeś się przed Jezusem i powiedziałeś Mu wszystko. Druga rzecz dotycząca orłów. Orły to są takie ptaki, które gdzieś tam wysoko na drzewach albo na skałach siedzą i czekają. I one latają wtedy, kiedy czekają na prądy powietrza. I jak przychodzą odpowiednie prądy, to oni wykorzystują te prądy i oni nie muszą machać skrzydłami jak inne ptaki i się męczyć, tylko rozłożą skrzydła i szybują, jak te prądy ich wspomagają i oni po prostu rozłożą skrzydło i tak majestatycznie wysoko w górze latają. To jest dla Ciebie. Człowiek do tego został stworzony. Jezus po to umarł dla człowieka, ażebyś mógł jako wolny człowiek unieść jak orzeł majestatycznie, wspomagany przez Ducha Świętego i unosi Cię nad każdym ludzkim problemem. Nic Ciebie nie dotyka. Jesteś wolny. Jesteś wolny jak orzeł. Jesteś wolny. Chciałbym powiedzieć moment, parę zdań na temat tych prądów. Pan Jezus powiedział, dam Wam Ducha Świętego. To Duch Święty w Twoim życiu, jak te prądy dla orła powietrza, powoduje to, że On pomaga Cię unieść i przenieść nad każdym Twoim problemem. Ja wiem, że problemy były, są i będą, tak jak powiedział tutaj niedawno zwiastujący. One nie znikają, ale wiele z nich oczywiście znika. A jeżeli nawet niektóre nie znikają, to patrzysz na nie z Bożej perspektywy i nagle zauważasz z Bogiem, że ten problem jest zupełnie inny. Kiedy człowiek jest sam, to wydaje się, że problem jest nie do uniesienia. Kiedy stanie przy Tobie Duch Święty i pokaże Ci i powie, zobacz, ten problem, który jest przed Tobą, ja jestem teraz z Tobą i spójrz moimi oczami na ten problem. I nagle patrzysz Bożymi oczami na problem i nagle mówisz, no przecież to nie jest żaden problem. To nie jest żaden problem. Kiedy Bóg jest ze mną, Biblia mówi, a kiedy Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? To wszystko, co dotychczas zdawało mi się nie do uniesienia, nie do rozwiązania, nagle stało się tak małe, gdzieś znikło. Nie ma po tym śladu. Chodzi też o to, kiedy orzeł wykorzystuje te prądy powietrza, czasami trzeba czekać. I to drugie tłumaczenie Biblii, ci, którzy ufają Bogu, albo niektórzy tłumacze napisali, ci, którzy oczekują. To tak jak orzeł oczekuje na prądy powietrza. Oczekuj na Pana. Dzisiaj ludzie nie mają czasu oczekiwać na Pana. Są tak zaganiani, że nie ma czasu oczekiwać na Pana. A tymczasem to oczekiwanie na Pana sprawia, że człowiek wzbija się jak orzeł. W tym oczekiwaniu jest zaufanie. W tym zaufaniu jest oczekiwanie. Czekasz na Pana. Czekasz na Pana. I On, gdy przychodzi, wszystko w Twoim życiu się zmienia. Nie ma już czasu. Wiecie, o co mi chodzi. Oczekujesz. Gdy oczekujesz i Pan przychodzi, wszystko w Twoim życiu się zmienia. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego orły? Orły budują gniazda wysoko na drzewie albo w rozpadlinach, albo na półkach skalnych. Ich gniazda są najbezpieczniejsze ze wszystkich ptaków, bo nikt tam, żaden ptak tak wysoko nie doleci. Ich gniazda są najbezpieczniejsze. I teraz parę myśli dotyczące gniazda. Ja przynoszę to na dom. Ja lubię mówić, że kościół, że zbór jest domem. Mnie bardzo pasuje, bo to ma odniesienie w Biblii, to w Biblii jest napisane. Ja widzę zbór jako dom, a zborowników jako rodzinę. Ale też mówimy o domu, w którym mieszkamy. I też mówimy o domu naszych serc. To wszystko jest dom. Dla mnie, ja to określam domem. Oczywiście też mówić można świątynia, kościół, jeżeli chodzi o odniesienie do człowieka, świątynia. Też o tym Biblia mówi. Ale mnie bardzo przekonuje słowo dom. Jakiś czas temu, ja kiedyś wspominałem o tym, był u mnie w domu Kowalski, pan doktor, stomatolog, ortodonta. I przyszedł do mnie tam w pewnej sprawie i żeśmy zaczęli rozmawiać i on mówi tak, panie Krzysztofie, kiedyś dom był oazą spokoju i bezpieczeństwa. Mówi, wchodziło się do domu, zamykało się drzwi i człowiek czuł się bezpieczny. Zapalało się kominek, była atmosfera. A jeżeli w tym domu jeszcze jest Boże Słowo, jeżeli w tym domu jest modlitwa, jeżeli w tym domu jest Jezus Chrystus, to to jest oaza bezpieczeństwa. To jest oaza spokoju. Tam ludzie czują się bezpiecznie. Oczywiście o tym on nie mówił, tylko o tym, że kiedyś dom był oazą spokoju i bezpieczeństwa. I mówi, panie Krzysztofie, dziś już tak nie jest. Dlatego, że ludzie wnieśli do domu konia trojańskiego. A tym koniem trojańskim jest komputer i telewizor. I kiedyś, kiedy tego nie było i ten dom był bezpieczny, ja, żeby od razu powiedzieć, ja korzystam z komputera i mam w domu telewizor. Co prawda dostałem w prezencie. Nie kupiłem, dostałem w prezencie. Ale mam. Żeby to było jasne. Umiem z tego korzystać. Jak chcecie wiedzieć, ile korzystam z telewizora, zapytajcie się u mojej żony, ona wam powie, ile czasu spędzam przed telewizorem. Uczciwie wam powie. Ale co chcę powiedzieć? To te konie trojańskie, jak robactwo, wychodzą z ekranu i niszczą bezpieczeństwo domu. To nie tylko pornografia, to nie tylko oglądanie, seriali. Wiecie, jakie spustoszenie robi w ludziach oglądanie seriali? Dokładnie. Wiecie, że wielu ludzi ma oczy zamknięte i nie rozumie tego. Gdybyście zapytali się, dlaczego seriale robią spustoszenie, jestem przekonany, że niewiele o tym wie. Potrafi wytłumaczyć dlaczego. Jestem przekonany. Jak złe rzeczy sączy się z ekranu i niszczy duchowe życie ludziom przez nieumiejętne korzystanie. Pozwólcie, że zacytuję pewien fragment Bożego Słowa. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 27 wiersz. Jest napisane tak. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeżeli pierwiej nie zwiąże owego mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Wiecie, co chcę powiedzieć? To powiedział Jezus. To powiedział o twoim domu. To powiedział o moim domu. To powiedział o naszych domach. I powiedział, że jeżeli chcesz, Jeżeli dom może być ograbiony, to najpierw trzeba związać mocarza albo właściciela tego domu, albo domowników. Żeby ich ograbić, najpierw trzeba ich związać. Komputer i telewizor niejednego już związał. Ale są inne rzeczy jeszcze, wiele, o których już mówiliśmy w tym zwiastowaniu, które związują ludzie i oni mają problemy. Już mówiliśmy o tym. Te wszystkie rzeczy powodują to, że ci ludzie są związani. Jezus ostrzegał. Jeżeli ludzie są związani różnymi rzeczami, warowniami, myślami, nienawiścią, złością, nieprzyjacielem, nieprzebaczeniem, to dzieje się w wielu domach. Jak ktoś kiedyś powiedział, najgorsze jest to, kiedy rodzice porozumiewają się za pomocą dzieci. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Domownicy są związani, przychodzi diabeł i ograbia te domy. I te domy są godne pożałowania, są obrabowane. Te domy są obrabowane. Z czego są obrabowane? W tych domach został rozwalony ołtarz modlitwy. Daniel często o tym mówi. W tych domach przestał palić się ogień Ducha Świętego. W tych domach nie ma już przyjaznej atmosfery. Ja nie mówię, że wszystkie domy są takie, żeby to było jasne. Ja mówię to, co jest problemem. Ja zaznaczam problem. Kogo on dotyczy, ilu ludzi, to jest inna kwestia, ale on jest na tyle poważny, że dotyka naszego domu, tu tego domu dotyka. Ale co chcę powiedzieć? Ludzie, domy zostały obrabowane z radości. Domy zostały obrabowane z wiary w Boga. Domy zostały obrabowane z nadziei. Domy zostały obrabowane ze zwycięstwa. Ludzie w tych domach są pokonani. Diabeł ograbił te domy tylko dlatego, że najpierw związał ich, a potem zaczął je niszczyć, ograbiać, ograbiać. A słaby dom to słaby człowiek. Słabe domy to słaby zbór. Słaby zbór to słaby kościół. Słaby kościół to naród upada. To naród tonie w grzechach. To naród, zamiast przygotować drogę dla Mesjasza, na powrót Chrystusa, to przygotowuje drogę dla Antychrysta. To przygotowuje drogę dla przeciwnika, nie dla Jezusa. Dlatego, że te domy są ograbione, są słabe, skończyła się modlitwa, w tych domach już nie ma zaufania. Dziękujmy Bogu, że są domy, w których płonie ogień Ducha Świętego. Chwała Bogu za domy, w których jest czytana Biblia. Chwała Bogu za domy, w których jest rozmowa o Bogu. Chwała Bogu za domy, w których ludzie mają wiarę w Boga. I gdy przychodzą do kościoła, to sprawiają, że są błogosławieństwem dla zboru. Że są błogosławieństwem dla zboru. Że to, co jest w ich domach, ich zwycięstwo, ich pokój, ich radość, oni to wnoszą do kościoła, oni to wnoszą do społeczności. I budują społeczność. I budują dom, którym jest zbór. Bezpieczne gniazdo. Bezpieczne gniazdo. Dlatego jak orły, bo ich domy, ich gniazda są bezpieczne. Ja już kończę. Chcę powiedzieć tak. Zaufanie do Boga. Nie masz wyjścia. Nie masz wyjścia. Może ktoś wiele lat czekał i myślał sobie, już w moim życiu nic nie może się zmienić, bo tak to już przez lata trwa. Nie. To jest diabelskie oszustwo. Ja wciąż czekam na nowe rzeczy w moim życiu. Ja wciąż czekam na nowe rzeczy w moim życiu i wierzę, że one przyjdą. Ja chcę powiedzieć, że gdy uwierzysz w Jezusa i Jemu zaufasz i dasz sobie czas, ażeby oczekiwać na Jezusa, na Boga, to On przyjdzie. To będzie tak pewne, jak Biblia mówi, jak świt, jak pojawienie się zorzy polarnej. To jest pewne, że przyjdzie i sprawi, że twoje życie będzie przemienione. Życzę tobie, ażebyś poszedł na swoje czerwone morze, stanął na brzegu i oglądał, jak to, co ciebie niszczy, te wszystkie rzeczy, które ciebie niepokoją, które zabierają tobie wiarę, które są dla ciebie złe, smutne, niedobre, żebyś oglądał, jak to tonie w tym morzu, jak fale to wszystko zalewają, a ty pewnego dnia stajesz się wolnym człowiekiem. I żebyś tak przez chwilę popatrzył, jak to niszczy, jak to zostaje zniszczone, jak te wszelkie kłamstwa i demoniczne działanie zostaje zalane, jak to wszystko w tym morzu się burzy, kotłuje i nagle nastaje cisza. Jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś wolnym człowiekiem. Odchodzisz z tego morza, jak orzeł, wzbijasz się w górę ku lepszemu życiu, ku nowemu życiu, ku nowym przeżyciom, ku nowej nadziei, ku nowej wierze, wzbijasz jak orzeł. Już nic ciebie nie dotyka. Jesteś wolnym człowiekiem. Majestatycznie rozkładasz swoje duchowe skrzydła i po prostu szybujesz razem z Duchem Świętym. Twoje życie jest piękne. Wolny człowiek, szczęśliwy, bo zaufałeś Jezusowi Chrystusowi. Amen.